Sylwetka mordercy.
Sezon pierwszy, Grzegorz Tytlewicz.
A teraz już mogę wszystko powiedzieć ze szczegółami.
Milicjanci zdawali sobie sprawę, że za zabójstwem Katarzyny i Bogusławy stoi ta sama osoba. W zeznaniach świadków często pojawiał się samochód marki Żuk. Wygląda więc na to, że to właśnie tym pojazdem przemieszczał się poszukiwany morderca. Był to punkt zaczepienia dla śledczych. Trzeci tom akt otwiera przesłuchanie żony Tytlewicza, Beaty. Zapis z 1 grudnia 1979 roku.
Para poznała się w czerwcu 72 na zabawie w Tomicach. On miał wówczas 19 lat, ona była rok starsza. Zaczęli się spotykać, ale na początku kobieta nie brała go jako kandydata na męża. Grzegorz próbował wymusić od kobiety jak najszybsze rozpoczęcie pożycia. Nazywał to dowodem miłości. Groził, że jeśli do tego nie dojdzie, to zerwie znajomość.
Tak też się stało. Kobieta nie przystała na żądania Tytlewicza. Po jakimś czasie ten jednak znowu się odezwał. Wysłał list z przeprosinami. Spotkali się ponownie. Tydzień później Grzegorz postawił na swoim. Doszło do stosunku. Beata wspomina, że sprawiał wtedy wrażenie niedoświadczonego, ale bardzo mu na tym zależało i zaczął być agresywny. Stosunek trwał krótko. Do seksu dochodziło coraz częściej, aż w październiku 1972 roku kobieta zaszła w ciążę. O tym fakcie powiedziała mu dopiero w 5. miesiącu. Sugerował, żeby usunąć ciążę. Kobieta nie chciała się na to zgodzić. Wzięli ślub, zamieszkali razem. Niedługo później urodziła się pierwsza córka Grzegorza. Według relacji kobiety nowoupieczony tatuś naprawdę się z tego cieszył. Na początku małżeństwo układało się dobrze. Tytlewicz pracował, zarabiał na rodzinę, nie pił alkoholu i nie sprawiał problemów. Ale po jakimś czasie odezwała się jego prawdziwa, przerażająca natura. Kilka dni po porodzie zaczął zmuszać swoją żonę do seksu. Zaczął również być coraz bardziej agresywny, aż w końcu zaczął ją bić. Coraz częściej wyjeżdżał z domu, zostawiając żonę z malutkim dzieckiem. Bywało, że jego nieobecność trwała kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dni. Zazwyczaj ten czas spędzał u swoich rodziców. Po jakimś czasie stracił również pracę w zakładach Cedzielskiego. Podejmował się tylko zajęć dorywczych.
Męża mojego mogę scharakteryzować jako człowieka gwałtownego, brutalnego, szukającego zwady. Był małomówny. Gdy robił coś, o czym miałam nie wiedzieć, potrafił wymyślać jakąś historię. Był szczególnie agresywny pod wpływem alkoholu.
Wyprowadził się w styczniu 76 roku i od tego czasu nie płacił pieniędzy na dziecko. Kobieta wspomina, że w październiku 78 roku Grzegorz przyjechał do niej samochodem marki Żuk z napisem Pepsi Cola. Beata spotkała go przez przypadek w mieście. Ten zaproponował, że odwiezie ją do domu. Wtedy również przemieszczał się samochodem marki Żuk z charakterystycznym napisem Pepsi Cola. Milicja ustaliła miejsce pobytu Tytlewicza i nad ranem 3 grudnia 1979 roku został zatrzymany. Sprawdzono wszystkich posiadaczy takiego rodzaju pojazdów w okolicy. Był to samochód wówczas popularny, więc podejrzewam, że milicjanci mieli z tym sporo roboty, ale opłaciło się. Jeden ze świadków przypomniał sobie, że Żuk, który był widziany w okolicach miejsca zbrodni, to pojazd, który należał do jego sąsiada. Właścicielem Żuka okazał się Cezary, starszy mężczyzna. Był pewny, że 15 listopada nie siadał za kółkiem, ponieważ tego dnia pił wódkę z kolegami, którzy mogą to potwierdzić. Jednak pożyczył on samochód pewnemu mężczyźnie o nazwisku Tytlewicz.
Te informacje potwierdziła również pierwsza żona Grzegorza. Dodała również, że jeździł on często do rodziny, która mieszkała na zachód od Poznania. Jedną z miejscowości, którą często odwiedzał, był Witobel oraz, uwaga, Gaj Wielki, czyli miejsce, w którym odnaleziono zwłoki jednej z ofiar.
Tyklewicz pożyczał pojazd od tego sąsiada w połowie listopada, zazwyczaj na kilka godzin. Za ten wynajem płacił około 80 zł za każdą godzinę. To bardzo ważne informacje. Te zdania są nawet zaznaczone w protokole. Może zrobił to któryś z dziennikarzy, może student, który na temat Tyklewicza pisał pracę dyplomową, a może te ważne słowa zaznaczył w aktach któryś z milicjantów. W każdym razie ten stary żuk na pewno pomógł połączyć seryjnego zabójcę z dokonanymi przez niego zbrodniami. Milicja rozpoczęła festiwal przesłuchań osób, które otaczały się w kręgu Tyklewicza. Jego kuzyn, wujek, szwagier. Każda z tych osób szczegółowo opowiadała o relacjach, jakie łączyły ich z mordercą. Opowiadali także o ewentualnych kosztownościach, które mogli od niego otrzymać. We wszystkich przesłuchaniach pojawia się pojazd marki Żuk. Tyklewicz bardzo często przemieszczał się właśnie tym samochodem. Ale to wciąż za mało, aby przypisać Tyklewiczowi zbrodnie. Jednak był to już jakiś trop, który podjęli milicjanci. Grzegorz musiał zostać przesłuchany, ale problem był taki, że nikt nie wiedział, gdzie wtedy przebywa. Ustalenie jego adresu zamieszkania zajęło kilka dni, ale udało się. Przebywał na peryferiach Poznania. Poszukiwany miał tam mieszkać wraz z żoną Karoliną.
Grzegorz Tyklewicz zostaje przewieziony do aresztu, a milicjanci przeszukują jego dom. Na przesłuchanie zostaje wezwany także jego sąsiad, który był właścicielem Żuka. Z akt sprawy. Zeznanie właściciela pojazdu marki Żuk, będącego sąsiadem Grzegorza Tyklewicza.
Znam Grzegorza. Trzykrotnie pożyczał ode mnie wóz, bo miał wozić cement. Pierwszy raz w lecie, drugi gdzieś w połowie listopada, a za kilka dni po raz trzeci. Dokładnych dat nie pamiętam. Zawsze oddawał wóz umyty i nieuszkodzony. Tylko za drugim lub trzecim razem zauważyłem brak wkrętaka i rękawic roboczych. Przedmioty te leżały na desce rozdzielczej. Miał odkupić, ale do tej pory nie oddał.
Rękawice robocze. Te tajemnicze rękawice robocze. Na pewno pamiętacie z jednego z odcinków, że właśnie te rękawice odnaleziono na miejscu zbrodni. Milicjanci pokazują je właścicielowi pojazdu. Mężczyzna nie ma najmniejszych wątpliwości, że należą do niego, a właściwie kiedyś należały. To właśnie te rękawice zginęły z samochodu w dniu zabójstwa kobiety. Nie ma mowy o pomyłce. Edward zwraca uwagę na charakterystyczne otarcie na materiale. To właśnie te rękawice zgubił Tyklewicz. Milicja zbiera dowody. Sprawdzony zostaje także Żuk. Technicy znajdują pod prawym przednim siedzeniem ciemnobrunatne plamy, podobne do śladów krwi. Próbki zostają przesłane do badań.
Nie wiedziałem, że nie można się ożenić ponownie bez rozwodu. Nie przypominam sobie, żebym podpisywał oświadczenie, że nie jestem żonaty. Kiedyś na dancingu powiedziałem przypadkowemu mężczyźnie, że chcę się ożenić i że przeszkadza mi w tym dowód. Za 500 zł wyskrobał żyletką słowo żonaty i wpisał kawaler.
Grzegorz wymyślił tę sytuację i tak naprawdę sam podrobił swój dowód. Młodszym słuchaczom należy się chyba wyjaśnienie. Ja nigdy takiego dowodu nie miałem, nie jestem aż taki stary, ale pamiętam, że taki właśnie dowód mieli na przykład moi rodzice. Teraz dowód osobisty to tylko kawałek plastiku. Kiedyś była to książeczka, w której znajdowały się takie informacje jak stan cywilny i liczba posiadanych dzieci. Dane te były zapisane zwykłym długopisem, więc wymazanie tych informacji i wprowadzenie nowych nie było specjalnie trudnym zadaniem, a jak wiemy, Grzesiek miał już w tym pewne doświadczenie.
Tyklewicz pokazywał ten podrobiony dowód nowo poznanym kobietom. Jako kawaler miał większe szanse na udany podryw. Zresztą, wierząc jego wyjaśnieniom, jedna z jego ofiar zdenerwowała się właśnie wtedy, gdy powiedział o tym, że ma żonę, i to było początkiem zbrodni. Ale za chwilę do tego dojdziemy.
rozpoczynają się również przesłuchania znajomych oraz członków rodziny Grzegorza. Jeden z jego kolegów przypomina sobie, że Tyklewicz w sierpniu proponował mu sprzedaż złotego pierścionka za 5000 zł, ale mężczyzna wtedy odmówił. Gdy zobaczył rysunki pierścionków, które Grzegorz ściągnął z palców ofiary, potwierdził, że to właśnie te biżuterie Tyklewicz próbował mu sprzedać. O działaniach milicyjnych, które miały miejsce po zatrzymaniu zbrodniarza, opowiedział mi także mężczyzna, który jest, a raczej był, z Tyklewiczem spowinowacony. Przez pewien czas mieszkał z nim pod jednym dachem. Po zatrzymaniu Grzegorza nie miał łatwego życia. Milicja dokładnie przeszukała całe jego mieszkanie. Zrobili mu prawdziwy kipisz. Spędził dziesiątki godzin na komendzie. Oczywiście nie miał żadnego związku z przestępstwami Grzegorza, ale odcierpiał swoje. Do tego stopnia, że gdy po latach wspominał mi tę historię, w jego oczach zaczynały napływać łzy. To spotkanie uświadomiło mi, że ofiarami tego zabójcy nie były tylko zamordowane przez niego osoby oraz ich bliscy. Tyklewicz pośrednio skrzywdził również własną rodzinę i bliskich.
Prokurator prowadzący sprawę nie ma wątpliwości, że Grzegorz Tyklewicz odpowiada za zabójstwo dokonane w Tomicach, jak również w Gaju Wielkim. Obie sprawy zostają połączone wspólnym śledztwem. Nad wszystkim pieczę sprawuje milicjant, który niewiele wcześniej odniósł duży sukces związany z zakończeniem sprawy Józefa Pluty.
Oj tak, Józef Pluta. On również niebawem stanie się bohaterem kolejnej serii podcastowej. Przynajmniej mam taką nadzieję, że uda mi się to zrobić. Zwyrodnialec, który uciekł z zakładu psychiatrycznego. Zoofil. Włamywał się do domów przypadkowych ofiar i zabijał, używając do tego siekiery. Makabry, których dokonał, nazywane są siekierezadą. Przez długi czas ukrywał się w lasach w zachodniej Polsce. W końcu został schwytany. Nie jest to znany morderca, ponieważ nigdy nie doszło do jego procesu. Józef Pluta miał się powiesić podczas zatrzymania. Ale czy rzeczywiście tak było? Może ktoś mu w tym jednak pomógł? Zakończenie tej sprawy do dziś budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Mam nadzieję, że uda mi się to sprawdzić i zbadać za jakiś czas, ponieważ to niezwykle ciekawa i przerażająca historia. Ale to plany na przyszłość. Teraz wróćmy do sprawy Grzegorza.
Przesłuchanie Grzegorza Tyklewicza rozpoczyna się o godzinie 11:30.
Na pytanie prokuratora o to, czy się przyznaje, długo się zastanawia, po czym odpowiada.
Nic nie mam do powiedzenia, bo ja tych kobiet nie znam. Nie wiem, gdzie mieszkały. Nigdy nie widziałem tych kobiet. Ja ich nie zabiłem. Naprawdę, na ten temat nic więcej nie powiem, bo nic nie wiem.
Jest spokojny. Zarzuty, które usłyszał, nie wzbudzają w nim widocznych emocji. Opowiedział jedynie o swoich dwóch żonach i o relacjach, jakie łączyły go z tymi kobietami. Grzegorz przedstawiał swoje małżeństwa zupełnie inaczej niż wcześniej opowiadało o tym jego partnerki. Według niego ich związki układały się dobrze. Jednak w pewnym momencie jedna i druga kobieta przestały mu się podobać. Dlatego odszedł. Nie był agresywny i nie wszczynał awantur. Tego samego dnia został aresztowany. Kolejne strony akt zawierają załączniki, sfałszowane dokumenty, akty potwierdzające zawarcie małżeństwa. Grzegorz Tyklewicz po raz kolejny zostaje przesłuchany 6 grudnia. Ma dla śledczych mikołajkowy prezent. Tym razem zmienia wyjaśnienia i przyznaje się do dwóch zabójstw. Protokołowanie jego wypowiedzi rozpoczyna się o godzinie 11.
Przemyślałem sprawę i postanowiłem się przyznać. Za pierwszym razem nie przyznałem się, bo strach przed tym, co zrobiłem, był tak wielki, że nie mogłem się zdobyć na odwagę. A teraz już mogę wszystko powiedzieć ze szczegółami.
Czy Grzegorz rzeczywiście przemyślał sprawę i zdecydował się, że nie ma sensu kłamać? Czy może ktoś skutecznie mu to wyperswadował? Takich informacji w aktach, jak również w innych źródłach, oczywiście nie ma, ale fakt jest taki, że od samego rana Grzegorz zaczął snuć swoją zbrodniczą historię. zaczął od zdarzenia z 15 listopada 79 roku, czyli zabójstwa młodziutkiej Katarzyny. W aktach sprawy natknąłem się na wiele protokołów z przesłuchań jego znajomych. Wszyscy wspominali ją niezwykle pozytywnie. Miała przed sobą całe życie. Zależało jej, aby wybudować piękny dom, w którym później będzie mogła zamieszkać wraz z wymarzonym partnerem. Grzegorz Tyklewicz pewnie był kandydatem na to stanowisko. Czarujący podrywacz o ciemnej cerze. Przystojny, zaradny, z samochodem. Zainteresował Katarzynę swoją osobą na tyle, że ta zdecydowała się wsiąść do jego Żuka. Gdyby tylko wtedy wiedziała, jak wielkie niebezpieczeństwo się z tym wiąże.
Z akt sprawy. Wyjaśnienia Grzegorza Tyklewicza.
Poznałem ją 14 listopada w kawiarni. Mówiła, że potrzebuje drut zbrojeniowy. Umówiliśmy się na następny dzień.
Dotyczy sprawy zabójstwa Katarzyny, której zwłoki znaleziono w okolicach Tomic 28 listopada 1979 roku.
Około 17 przyjechałem po nią Żukiem i powiedziałem, że załatwiłem drut zbrojeniowy. Byliśmy w Witobelu w Stęszewie. Piliśmy tam kawę w barze. Wracając za Tomicami skręciłem w las. Zatrzymałem wóz. Zaczęliśmy się całować. Chciałem więcej, lecz się nie zgadzała. Powiedziała, że zbyt krótko się znamy. Później wysiadła z wozu. Wtedy objąłem ją i dalej namawiałem. Broniła się, odpychała mnie. Wówczas lewą ręką złapałem ją za szyję, a prawą zacząłem zdejmować rajstopy. Broniąc się, podrapała mnie po twarzy tak, że aż do dzisiaj mam ślady. Nie wiem, co mi się wtedy stało, ale byłem tak podniecony, że nie potrafiłem się opanować. Sięgnąłem ręką do kabiny i złapałem klucz. I uderzyłem. Nie pamiętam, ile razy. Gdy upadła i leżała bez ruchu, sprawdziłem tylko, że nie żyje i zaciągnąłem ciało w krzaki. Potem nakryłem słomą. Ściągnąłem z palców dwa pierścionki. W samochodzie został kożuch, torebka i rękawiczki. Z torebki wyjąłem portmonetkę, tę samą, którą znaleziono u mnie podczas rewizji. Było w niej ponad 2000 złotych. Pieniądze wydałem, a pierścionki podarowałem mojej znajomej. Resztę rzeczy wyrzuciłem po drodze.
Tyklewicz równie chętnie opowiedział także o drugiej zbrodni, a właściwie pierwszej, ponieważ Bogusława zginęła 3 miesiące wcześniej.
Z akt sprawy. Wyjaśnienia Grzegorza Tyklewicza.
Poznałem ją w kawiarni latem 1979 roku.
Dotyczy sprawy zabójstwa Bogusławy, której zwłoki znaleziono w okolicach Gaju Wielkiego 18 sierpnia 1979 roku.
Dosiadła się do mojego stolika. Spotykaliśmy się przeważnie co drugi dzień i wyjeżdżaliśmy samochodem na miasto. Ostatni raz umówiłem się z nią 10 sierpnia na Garbarach. Pojechaliśmy do lokalu, gdzie jedliśmy obiad. Wracając do Poznania, zjechałem w ustronne miejsce koło wsi Gaj Wielki. Kochaliśmy się na kocu. Nie było między nami żadnych nieporozumień. Dopiero kiedy jechałem z powrotem i w kałuży zgasł mi silnik, ja nie mogłem go uruchomić. Ona zaczęła śmiać się ze mnie.
Według relacji zabójcy, tam na polnej drodze między parą miało dojść do zbliżenia. Podczas seksu oralnego kobieta miała Grzegorza ugryźć w przyrodzenie po tym, gdy on powiedział, że jest żonaty. Ugryzienie go zabolało i rozwścieczyło.
Oddałem jej. Upadła na ziemię. Długo się nie ruszała. Gdy stwierdziłem, że nie daje znaku życia, przeraziłem się i złapałem za korbę. Uderzyłem ją 2 razy w głowę. Zwłoki zaniosłem do rowku i przykryłem słomą. Zabrałem 5 pierścionków i obrączkę. W samochodzie została plastikowa torba z rzeczami. Nie było w niej pieniędzy ani dokumentów, więc wyrzuciłem wszystko do rowu. 3 pierścionki i obrączkę sprzedałem na rynku łazarskim mężczyźnie, który tam na stałe handluje. 2 podarowałem innej kobiecie.
Grzegorz ochoczo opowiada o szczegółach zbrodni. Rysuje nawet mapki, które mają potwierdzić jego wyjaśnienia i wskazać miejsce odnalezienia ciał. Te proste szkice, które przypominają rysunki dziecka, można odnaleźć w faktach. Sprawdzano również kobiety, które otrzymały od niego skradzioną biżuterię. Niektóre pierścionki udało się nawet odzyskać. Jednak wiele było szczegółów, które nie pasowały. Na przykład Grzegorz nie pamiętał o zgubionych rękawicach. Być może wypadły one z samochodu zupełnie przypadkowo podczas przenoszenia ciała. Zaprzeczył, aby używał ich w tym miejscu. Nie pamiętał również, aby na szyję i głowę Katarzyny zarzucił szal.
Na przedmiotach należących do podejrzanego odnaleziono ślady krwi. Plamy znaleziono na jego marynarce, dwóch koszulach i flanelowej szmatce. W mieszkaniu zabezpieczono także przedmioty, które mogły należeć do ofiar.
Wezwani na komendę świadkowie bez trudu rozpoznali rzeczy należące do 21-letniej Katarzyny. Jej ojciec rozpoznał portfel i pierścionek. Potwierdziła to także właścicielka stacji na Junikowie.
Nikt jednak nie mógł doszukać się rzeczy związanych z zabójstwem Bogusławy. Nie udało się dotrzeć do handlarza z rynku łazarskiego, który miał kupić skradzione przedmioty. Pewna kobieta przyznała, że zakupiła od nieznanego mężczyzny obrączkę, ale przetopiła ją na inną biżuterię. Jednak po okazaniu zdjęć podejrzanego potwierdziła, że to właśnie Grzegorz sprzedał jej złoto.
Na kolejnych stronach akt czytam, że 4 grudnia postanowiono połączyć dwie sprawy zabójstw. Chodzi o śmierć Katarzyny i Bogusławy. Tego samego dnia prokurator stawia Tyklewiczowi zarzut. Poza dwoma zabójstwami oskarża się go także o nielegalne zawarcie związku małżeńskiego. Zatrzymanie Tyklewicza wzbudziło wśród poznańskich milicjantów spore zainteresowanie. Bądź co bądź, dwukrotny morderca na komendzie nie pojawia się często. Jeden z funkcjonariuszy, gdy widział przechodzącego po korytarzu Grzegorza, zwrócił na niego szczególną uwagę. Zauważył, że ten gość wygląda jak cygan. Cygan, który tak często pojawiał się w zeznaniach świadków przy sprawie zaginionego taksówkarza Roberta. Milicjanci ponownie wrócili do tej sprawy. Jeden rzut oka na portret pamięciowy poszukiwanego cygana wystarczył. To przecież Grzegorz Tyklewicz. Na biurko, przy którym siedział Tyklewicz, położone zostało zdjęcie Fiata 125P, czyli pojazdu, który należał do zaginionego mężczyzny, który został sprzedany w Szczecinie. Grzegorz na ten widok po cichu wypowiedział słowa, które utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że mamy do czynienia nie z dwukrotnym, a z trzykrotnym mordercą.
No, to już wisza.
Z akt sprawy dotyczy zabójstwa Roberta.
W kilku słowach chciałem jeszcze opowiedzieć o przestępstwie, jakiego dopuściłem się, a za które do tej pory prokurator nie przedstawił mi zarzutu. Wyjaśniam, że w lutym 1978 roku ze znanym mi taksówkarzem Robertem, którego znałem ze wspólnych dancingów, pojechałem do Szczecina. Powiedział, że jest umówiony w Szczecinie, gdzie ktoś ma mu załatwić silnik do Mercedesa. Zaproponowałbym pojechał z nim. Wtedy nie pracowałem i zgodziłem się na wyjazd.
Grzegorz Tyklewicz wspominał o zaginionym taksówkarzu, ale nie przyznał się jednak do zabójstwa. Robert miał się w Szczecinie spotkać z jakimś mężczyzną i z tego spotkania miał już nie wrócić. Podobno miał wyjechać do Niemiec. Jednak wtedy pewnie wszyscy byli już pewni, że Tyklewicz ma na koncie również zabójstwo tego taksówkarza. Mężczyzna podejrzewany o brutalne zabójstwo dwóch kobiet wspomina, że ma związek z tajemniczym zaginięciem poznańskiego taksówkarza. W dodatku wygląda jak cygan, a o takiej właśnie osobie mówili świadkowie. To nie może być zbieg okoliczności. Tyklewicz zabił również tego mężczyznę. 12 grudnia przedstawił szczegóły o tym, jak się poznał z Robertem. Jednak cały czas przekonywał, że Robert pojechał z nim do Szczecina i w tym mieście jakiś blondyn kazał mu sprzedać jego pojazd. Tyklewicz opowiedział także o spędzonej w Szczecinie nocy. Posłuchajcie.
Z akt sprawy dotyczy nocy spędzonej w Szczecinie przed sprzedażą samochodu Roberta.
Gdy już wypiliśmy wódkę, Kamila położyła dziecko na łóżku polowym, a dla nas To znaczy dla mnie i dla siebie przygotowała tapczan. Noc spędziłem z nią i doszło między nami kilka razy do stosunku płciowego.
Jak pewnie pamiętacie, Kamila opisywała tę noc zupełnie inaczej. Według niej to Grzegorz spał na polowym łóżku i w nocy zaczął ją zaczepiać. Jaka była prawda? Tego już się nie dowiemy. Faktem jest, że kobieta miała wiele szczęścia, ponieważ spędziła noc pod jednym dachem z seryjnym mordercą i wyszła z tego żywa. Tyklewicz przyznał się do zabójstwa Roberta dopiero 18 grudnia. Wtedy wskazał też miejsce ukrycia zwłok. Oto jego wyjaśnienia z zachowaniem oryginalnej pisowni z protokołu.
Z akt sprawy dotyczy zabójstwa i ukrycia zwłok taksówkarza Roberta. Nie miałem pieniędzy, ale postanowiłem pojechać taksówką. Postanowiłem uciec taksówkarzowi, który zawiezie mnie do Zielonej Góry. Stanąłem na postoju, było tam około 6 osób. Czekałem kilka minut, a gdy podjechała taksówka, wsiadłem do niej. Usiadłem z przodu, był to młody mężczyzna o szczupłej budowie ciała. Skręciliśmy w ulicę Głogowską, dalej przez wiadukt Górczyński pojechaliśmy w kierunku Zielonej Góry.
Zbieg okoliczności zdecydował o tym, że Tyklewicz wszedł do konkretnej taksówki, której kierowcą był Robert. Jednak według prokuratury Grzegorz już wtedy wiedział, że wsiada do pojazdu, aby zabić i zabrać dokumenty kierowcy. Dlatego szukał taksówkarza, który jest do niego najbardziej podobny. Trafiło na Roberta. W wyjaśnieniach pojawia się także ulica Głogowska. Przyznam, że mieszkam w pobliżu tej drogi i jestem na Głogowskiej każdego dnia. Podobnie wygląda sprawa z wiaduktem Górczyńskim. Przejeżdżam przez to miejsce kilka razy w miesiącu. Takie drobne szczegóły często uświadamiają mi, że te mrożące krew w żyłach historie działy się kiedyś tuż obok, że każdy z nas może stać się ofiarą zbrodni. Robert, Bogusława i Katarzyna. Nie wiedziały przecież, że któregoś dnia ich życie skończy się za sprawą tego brutalnego, seryjnego mordercy. Warto o tym pamiętać. Warto mieć oczy dookoła głowy i chociaż starać się przewidywać niebezpieczne sytuacje. Mam szczerą nadzieję, a właściwie czytając niektóre wiadomości, jakie od was dostaję, mogę powiedzieć, że mam pewność, iż takie historie sprawiają, że na co dzień często zachowujemy się bezpieczniej i bardziej odpowiedzialnie.
Z akt sprawy dotyczy zabójstwa i ukrycia zwłok Roberta.
Zasnąłem. Obudziłem się przed Wolsztynem. Prosiłem, aby się zatrzymał. Gdy chciałem wysiąść, poprosił o zaliczkę, gdyż już miał takich pasażerów, którzy uciekali. Powiedziałem, że nie mam zamiaru uciekać i na dowód tego zostawiam w samochodzie rękawiczki. Chwycił mnie i kazał wsiąść do samochodu. Groził, że zawiezie mnie na milicję. Przestraszyłem się. Uderzyłem go kilkukrotnie pięścią w twarz. Kierowca przewrócił się i wtedy ja go kopnąłem dwa razy. Gdy zobaczyłem, co się stało, podniosłem kierowcę z ziemi i wsadziłem go na przednie siedzenie samochodu. Kierowca był nieprzytomny, oddychał. Właściwie to harczał. Z nosa i ust leciała mu krew. Przestraszyłem się tego, co zrobiłem. Wsiadłem do samochodu i zacząłem jechać w kierunku centrum miasta. Myślałem o tym, aby pojechać pod jakiś szpital lub stację pogotowia i tam samochód razem z kierowcą porzucić. W trakcie drogi zatrzymałem samochód, nie wyłączyłem silnika. Będąc w połowie długości mostu, zdecydowałem się wyrzucić kierowcę do rzeki. Otworzyłem drzwi od strony pasażera i kierowca usunął się na ziemię. Mężczyzna ten żył jeszcze, słyszałem jego charczenie. Krew z nosa i ust ciekła mu w dalszym ciągu. Podniosłem go i przerzuciłem przez barierę mostu.
Same wyjaśnienia mogą być dowodem na to, z jak brutalnym zabójcą mamy do czynienia. Te obrazowe opisy dokonanych zbrodni, charczenie, krew lecąca z nosa i ust. Jak można doprowadzić kogokolwiek do takiego stanu? Jak można nie pomóc takiej osobie? Jak w ogóle można zabić człowieka? O poszukiwaniach ciała Roberta opowiem w jednym z kolejnych odcinków. Okazało się to niezwykle trudnym zadaniem, a był to przecież jeden z najważniejszych dowodów, aby przypisać te zbrodnie na konto Tyklewicza. Na dziś to już wszystko. Za tydzień w podcaście Sylwetka Mordercy kontynuujemy temat Grzegorza. Opowiem o jego podbojach miłosnych. Zbrodniarz wspominał, że miał w swoim życiu ponad 500 kobiet. Spróbuję przekonać was, że może być w tym ziarno prawdy. Nie bez powodu ten zwyrodnialec przez wielu określany jest jako polski Christian Grey. Seryjny morderca o 50 twarzach. Do usłyszenia w czwartek.